Znamy różne tajemnice, bardzo proste i te tajemnice bardzo ważne. Już od małego dziecka wiemy, że jeśli jedna koleżanka powie drugiej koleżance, co mówiła trzecia, zaznaczając, żeby nikomu nie powiedziała, to jest jakaś tam tajemnica. Najczęściej tak przekazana innym. Ale znamy tajemnice o wiele większe. Tajemnice naukowe. Historycy nigdy nie dowiedzą się, ile liczyło państwo Hammurabiego czy Mieszka I. To zostanie tajemnicą. W naukach przyrodniczych podobnie. Naukowcy zastanawiają się, czy było życie na Marsie, czy cały wszechświat jest ograniczony, czy nieograniczony. Medycyna, ile ma tajemnic? Przecież każdy z nas ma tyle różnych tajemnic. I mamy też tajemnice w naszej wierze, tajemnice wiary. Taką tajemnicą jest Eucharystia, Msza Święta, kiedy po słowach przeistoczenia chleb staje się ciałem, wino staje się krwią Chrystusa, słyszymy słowa: oto wielka tajemnica wiary. Jak wielu w to przestało wierzyć. I tych tajemnic naszej wiary jest naprawdę dużo. Ale dzisiaj stajemy przy największej tajemnicy naszej wiary. Tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I tym różnimy się od Żydów czy wyznawców islamu. Oni też wierzą w jednego Boga, ale nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Nie uznają Ducha Świętego, bo nie przyjęli Ewangelii, nie znają Ewangelii. My wierzymy, że Bóg jest jeden, chociaż w trzech osobach, a jest jeden ze swej natury i istoty. To wielka tajemnica naszej wiary, przed którą trzeba pochylić głowę. I może czasem tylko różne porównania jakoś delikatnie mogą nam tę prawdę wyjaśnić. I tutaj przypomina mi się historia świętego Patryka. Może niektórzy słyszeli. Anglia została zajęta przez legiony rzymskie, ale już w III-IV wieku Anglia została zdobyta również przez misjonarzy chrześcijańskich. W tym innym znaczeniu zdobyta dla Chrystusa. W 385 roku urodził się chłopiec, któremu nadano imię Patryk. Jego ojciec był pobożnym chrześcijaninem, głęboko wierzącym. Był bogatym człowiekiem. Stąd też Patryk, dorastając, miał wszystko. Za bardzo też nie słuchał ojca w sprawach wiary. Nie przestrzegał zasad. Kiedy miał 16 lat, piraci irlandzcy napadli na Anglię. Zrabowali majątek ojca, a Patryka zabrali do niewoli. Sprzedali go w Irlandii jednemu z bogatych ludzi, poganinowi, który kazał mu paść owce. I chodząc ze stadem owiec po górach, dolinach, Patryk zaczął się wreszcie zastanawiać nad życiem. Przypominał sobie słowa swojego ojca, modlitwy z dzieciństwa. I chociaż nie było księdza, nie było kościoła, zaczął się modlić. Z powrotem zaczął wierzyć w Pana Boga. Po 6 latach miał sen. Przyśniło mu się, aby natychmiast uciekł I w wyznaczonym miejscu wsiadł na okręt i odpłynął, a dzięki temu uniknie pościgu. Wstał i tak zrobił. Wsiadł na okręt i dopłynął do Francji, która była już chrześcijańska. Dlatego bez problemu potem wrócił do posiadłości ojca i postanowił się zemścić na tych, którzy go porwali, na Irlandczykach. Ale w dziwny sposób. Postanowił się zemścić po chrześcijańsku, że pojedzie do nich jako misjonarz i będzie mówił o miłości, dobroci, o Panu Bogu. Irlandia była wtedy pogańska. Dlatego zostaje księdzem, potem biskupem i w 432 roku jako misjonarz wyjeżdża do Irlandii. Zaczyna opowiadać im o Panu Bogu, o Bogu w Trójcy Jedynym. Niewiele z tego wiedzieli. Trudno było im w to uwierzyć, że jest jeden Bóg, a nie trzech. I wtedy Patryk wziął koniczynę. Pilnując owiec, często zastanawiał się nad tą koniczyną. I wziął ten listek koniczyny i tłumaczył, że tak jak ten jeden liść składa się z trzech części, ale tworzą jedność. Tak samo w Panu Bogu troistość może być jednością. To wprawdzie niedoskonały przykład, ale łatwiej było wtedy Irlandczykom to pojąć. Uwierzyć w Boga. Święty Patryk został świętym. Jego wspomnienie obchodzimy 18 marca. I do dzisiaj Irlandczycy w tym dniu na pamiątkę świętego Patryka, który mówił im o Bogu w Trójcy Jedynym, przypinają sobie listek koniczyny. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, nigdzie nie znajdziemy nauki o Trójcy Świętej. Ani wielcy patriarchowie, jak Noe, Abraham, Jakub, Izaak czy Mojżesz, o którym słyszeliśmy dzisiaj, który rozmawiał z Panem Bogiem, oni nie wierzyli w Boga w Trójcy Jedynego. Pan Bóg powoli przygotowywał ludzi do tej wielkiej prawdy, do tej tajemnicy. Może zapytamy dlaczego? To tak jak w szkole. Kiedy przyszliśmy do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to nauczycielka z matematyki uczyła nas prostego dodawania. Jeden dodać dwa jest trzy. I dopiero w kolejnych latach poznawaliśmy mnożenie, dzielenie, ułamki. A tak naprawdę tajemnice matematyki ci, którzy lubią ten przedmiot, odkrywają w szkole średniej, na studiach. Ale gdyby tę wiedzę przekazać im w klasie pierwszej, to by się całkowicie zniechęcili. I podobnie Pan Bóg chciał prawdę o sobie przekazać bardzo powoli. W Starym Testamencie Bóg przekazuje jakby trzy prawdy o sobie. Że jest jeden Bóg. Że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Że za dobro będzie nagroda, a za zło będzie kara. I trzecią wielką prawdę, którą Bóg w Starym Testamencie przekazuje. Bóg będzie błogosławił każdemu, kto dla Niego znajdzie czas i będzie się z Nim spotykał. I dopiero Nowy Testament zaczyna nam przekazywać prawdę o Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus na początku też mówi tylko o Ojcu. O Ojcu, który jest kochającym, miłosiernym. Najpiękniejsza przypowieść Nowego Testamentu. O marnotrawnym Synu i miłosiernym Ojcu. Takiego Ojca nikt z nas by sobie nie wymyślił. Zresztą nauczył nas modlitwy, Ojcze nasz. Dopiero później mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem synem Ojca, Boga, ale nie adoptowanym tak jak my, Jestem prawdziwym Bogiem, prawdziwym Jego Synem. Żydzi nie chcieli tego słuchać. Zatykali sobie uszy. Któregoś dnia wzięli kamienie, chcieli go ukamienować. Uważali, że bluźni. I dopiero później przekazał prawdę Pan Jezus o Duchu Świętym. Szczególnie przed swoim wniebowstąpieniem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Trójcy Przenajświętszej. Apostołowie uwierzyli w to i poszli. Uwierzyli dzięki Duchowi Świętemu. I przed laty każdego z nas przynieśli rodzice do kościoła. I kiedy ksiądz poprosił, to rodzice i chrzestni ten znak krzyża wykonali na naszym czole. A potem kapłan, polewając naszą głowę wodą, wypowiedział te słowa: i ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W każdym sakramencie jest obecna Trójca Przenajświętsza. Ale może dzisiaj warto zadać sobie pytanie, czy ta prawda nam nie spowszedniała? Bo można w życiu przyzwyczaić się do wielkich wartości. Można się przyzwyczaić do ludzi i spowszednieją. Można się przyzwyczaić do męża, do żony. Pamiętam, kiedyś przed kilku laty do kancelarii przyszedł mężczyzna. Zmarła żona, spisujemy do księgi zmarłych i w pewnym momencie z płaczem mówi: proszę księdza, jak ja sobie teraz dam radę? Ja ją tak bardzo kochałem. Zadałem proste pytanie. Czy pan powiedział to swojej żonie za życia? No nie, bo tak przyzwyczailiśmy się do siebie, tak wszystko było normalne, powszednie. Można się przyzwyczaić. I można się przyzwyczaić do wielkich tajemnic naszej wiary. I to spowszednieje. Zresztą popatrzmy na codzienne życie. Rodzi się dziecko. Wypada ochrzcić. Bo co powiedzą teściowie? Żeby już rodzice nie narzekali, co ludzie powiedzą? I bardzo często ci, którzy nie modlą się, do kościoła nie chodzą, nie wierzą w to wszystko, chrzczą własne dzieci. Przychodzi kiedyś druga, teraz trzecia klasa szkoły podstawowej. Czy słyszał ktoś, żeby któreś dziecko nie przystąpiło do pierwszej komunii świętej? No jak? A przecież prawie połowa rodziców tych dzieci w to nie wierzy. Przecież nie ma ich na mszy świętej w niedzielę, w święta. I mówię to z pełną odpowiedzialnością o parafii, gdzie jestem. Kilka lat temu wprowadziliśmy, ponieważ dzieci nie chodziły do kościoła, zwyczaj, że w niedzielę po mszy świętej dzieci, które przygotowywały się do pierwszej komunii, wchodziły po mały obrazek ze sceną z Ewangelii i wklejały sobie do zeszyciku. Pierwsze to był bunt rodziców. Dlaczego oni to sprawdzają? Ale wytłumaczyliśmy, że dziecko będzie miało ładny zeszyt, kolorowy, za darmo. I pomalutku się przyzwyczaiły, obojętnie po której mszy świętej dziecko przychodziło po obrazek. I w miarę dzieci zaczęły już wtedy do kościoła przychodzić. Ale po 2 czy 3 latach, jak wszyscy się przyzwyczaili, do księdza, który uczył klasę drugą wtedy, przed Bożym Narodzeniem mówię: proszę zapowiedzieć w klasach drugich, że na Boże Narodzenie nie będzie obrazków. Ale jest to dzień urodzin Pana Jezusa. To jeden z najważniejszych dni. Dlatego czy u babci, u cioci, czy gdziekolwiek, żeby były na mszy świętej, ale obrazków nie będzie. Na 49 dzieci, które wtedy było, po świętach ksiądz sprawdził na lekcji religii, ile było na mszy świętej na Boże Narodzenie? 16. Rodzice 16 dzieci w to wszystko jeszcze wierzyli. To po co pozostali przystępowali do Komunii Świętej? To nie jest wina dziecka. to brak wiary rodziców. Ale jak nie zrobić imprezy? Przychodzi sakrament bierzmowania. Czy słyszał ktoś, że w trzeciej klasie ktoś z młodzieży nie przystąpi do bierzmowania? Są czasem wyjątki. Że jedna, dwie osoby. Ale dla prawie połowy jest to zakończenie spotkania z Panem Bogiem. To znów bardzo często nie wina młodzieży. Brak wiary rodziców. W tym roku w marcu w Wielkim Poście było u nas bierzmowanie i w kościele zabrakło niektórych rodziców tej młodzieży, która przystępowała do bierzmowania. I potem spotykając zadałem pytanie, dlaczego was nie było? Bo to impreza młodych. Brak wiary. A sakrament małżeństwa? Przecież wielu, gdyby może rodzice nie zwracali uwagi, teściowie, to by ślubu kościelnego nigdy nie wzięli, nie zawarli. Zresztą kilka lat temu w kancelarii już po spisaniu protokołu taka spokojna rozmowa i w pewnym momencie narzeczona mówi, proszę księdza, tak szczerze mówiąc, na ślubie kościelnym nam za bardzo nie zależy, ale w urzędzie stanu cywilnego jest tak ubogo. I ręce mi opadły. Mówię, słuchajcie, szkoda mi was, bo ze świętości robicie sobie teatrzyk. Bo do urzędu stanu cywilnego pójdą we 4 osoby, w 10 minut podpiszą, może szampana wypiją i kawę i na tym się skończy. A w kościele? No sam budynek, wystrój, kwiaty, ksiądz w ornacie, organista, świece, biała suknia, goście, kamerzysta, fotograf i można teatrzyk zrobić wspaniały. Ale wtedy zabraknie wiary. Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo uroczystość Trójcy Przenajświętszej każe nam głęboko popatrzeć na Boga obecnego w naszym życiu, w sakramentach. I tak jak powiedziałem, może przyzwyczailiśmy się do tego. Może nam to spowszedniało, że mamy na wyciągnięcie ręki. A może nie zawsze tak będzie. I może tylko jeszcze jeden przykład z własnego życia. 26 lat temu wyjechałem do pracy w Związku Radzieckim, potem na Ukrainie. I nie zapomnę 28 grudnia 1991 roku, czyli 26 lat temu. Dzień wcześniej do zakrystii po mszy świętej wieczornej przychodzi pan, wieku około 60 lat i mówi, proszę księdza, gdyby ksiądz pojechał wyspowiadać moją mamę, bo umiera i prosiła, żeby księdza przywieźć. Pojechaliśmy do Obertyna ponad 40 kilometrów zimą, w śniegach. Przyszli sąsiedzi, wyspowiadałem, udzieliłem sakramentu namaszczenia. Ktoś z sąsiadów mówi, proszę księdza, tu jest wielu takich starszych, którzy od wojny nie byli u spowiedzi. Ja mówię, to znajdźcie któryś dom, żeby był większy i jutro na 19 po mszy u siebie przyjadę. I 28 grudnia przyjechałem na 19 wieczorem. Było dość dużo ludzi starszych, sami starsi. Oni się modlili w jednym pokoju, w korytarzu, na ganku siedzieli. Różaniec, droga krzyżowa, pieśni. Zacząłem spowiadać o 7 wieczorem i spowiadałem do 3 nad ranem. I każda spowiedź się zaczynała, ostatni raz byłam u spowiedzi w 1946 roku. Kochani, był taki moment, kiedy ja się zastanawiałem, czy ja dam radę. Byłem 26 lat młodszy. Dla tego księdza to było straszne uderzenie. Kiedy później odprawiłem mszę świętą i zakończyłem, miałem wyjeżdżać, ze łzami dziękowali i mówili, proszę księdza, bo kiedyś nad tym żeśmy się nie zastanawiali. Człowiek młody o wielu rzeczach nie myśli. Ale kiedy przychodzi starość i śmierć, zaczyna się inaczej patrzeć. I to była tragedia, że trzeba było umierać bez księdza i bez Pana Boga. Czy nam to nie spowszedniało? Przecież kapłan zawsze jest w konfesjonale. Jak często korzystam z tych sakramentów? Spowiedzi, komunii świętej. I dzisiejsza uroczystość, tak jak powiedziałem, to największa tajemnica naszej wiary. Najwięksi doktorzy Kościoła jej nie wyjaśnili. Święty Augustyn, święty Tomasz. My też tego nie pojmiemy naszym umysłem. Święty Paweł mówi, że dopiero po naszej śmierci zobaczymy Boga takim, jakim jest. Teraz w to wierzymy. Ale dzisiaj przychodzimy, aby właśnie oddać cześć, chwałę Trójcy Przenajświętszej. Zrobiliśmy to w czasie tego śpiewu. Chwała na wysokości Bogu. Za chwilę wyznamy naszą wiarę w imię Trójcy Świętej, w Trójcę Świętą. Przychodzimy, aby prosić Trójcę Świętą o to błogosławieństwo. Przecież na zakończenie każdej mszy świętej otrzymujemy błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aby z tym błogosławieństwem iść w codzienne życie. I może czasem wielu potem się dziwi, dlaczego w życiu się nie układa, dlaczego wszystko się sypie. Jeśli nie ma nam mszy świętej, jeśli tego błogosławieństwa nie ma, jak ma się układać? Dlatego dzisiaj, oddając cześć Trójcy Świętej, dziękujmy za te łaski, które otrzymujemy. Prośmy, aby to Boże błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego towarzyszyło nam zawsze. Ale jednocześnie prośmy, aby nasze serca były na wzór Pana Boga, na wzór serca Jezusowego, które tak dobrze znamy. Aby nasze serca były pełne miłości, dobroci, życzliwości, tej miłości, która przepełnia Trójcę Świętą. Abyśmy w codziennym życiu dawali świadectwo właśnie naszej wiary. Boga, który jest wśród nas, który jest najlepszym Ojcem, pełnym miłości i miłosierdzia. I niech Duch Święty napełnia nas tą wielką mądrością, roztropnością, aby ten czas, który nam Bóg zostawił, mądrze przeżywać. Amen.